Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jak budować narzeczeństwo to temat naszego dzisiejszego wieczornego spotkania w ramach rozmów niedokończonych, a spotykamy się ze znanym, myślę, słuchaczem Radia Maria i widzą telewizji Trwam, autorem wielu książek dotyczących właśnie problemów relacji między płciami dwoma, tudzież dwiema, z panem doktorem Jackiem Pulikowskim. Szczęść Boże, panie doktorze.
Bóg zapłaci.
Chcę mówić dzisiaj, panie Jacku, o narzeczeństwie. Dlaczego jest to temat istotny? Istotny nie tylko w wieku ludzi młodych, ale również i ludzie starsi, dojrzali powinni pokazywać młodym, czym to narzeczeństwo jest i jak je budować.
Temat jest bardzo istotny. Myślę, że głównie dlatego, że narzeczeństwo jakby wyszło z mody. Czegoś takiego jak instytucja narzeczeństwa z oficjalnym początkiem, zakończeniem, pewnymi rytuałami nawet po drodze, to zanikło. Niestety. Można wymyślać, czym powinno być małżeństwo, narzeczeństwo, albo opowiadać, czym było kiedyś. Myślę, że to nie jest tak bardzo istotne, żeby to rozróżniać. Natomiast są pewne bardzo ważne sprawy, które powinny się dokonać w czasie właśnie narzeczeństwa. Choć to wszystko dzieje się w tle takich sytuacji, gdzie ludzie wręcz się na narzeczeństwo się nie decydują. Mało tego, na małżeństwo się nie decydują, prawda? Ale jeżeli chcemy pomyśleć poważnie, o czymkolwiek poważnie, to musimy się do tego przygotować. Jeżeli myślimy poważnie o małżeństwie, to też nie może to być wynikiem jakiegoś przypadku, bo sympatycznie było na dyskotece, no to się pobierzemy. Tylko żeby to było jakoś przygotowane, przemyślane. W takim słownictwie potocznym używane jest określenie chodzenie. Chodzenie. Tam mało ci ludzie wchodzą w czasie tego chodzenia, no ale w każdym razie jest ten czas, w którym niby chodzą. Jest to czas wstępnego poznania. Powinien to być czas wstępnego poznania. Czym często się staje, to my niestety wiemy, jakimś pójściem na skróty ku przyjemnościom, li tylko przyjemnościom, w zasadzie li tylko cielesnym, ale nie chcę w tej chwili o tym mówić. A więc czas chodzenia powinien być takim wstępnym rozpoznaniem, czy w ogóle ta dziewczyna, czy ten chłopak wchodzi w rachubę w poważniejsze myślenie o małżeństwie. Oby w czasie tego chodzenia nie zdarzyły się rzeczy, które już zniszczą życie tych młodych ludzi. Ale mówię, to jest osobna troszkę rzecz. I teraz, jeżeli wstępna decyzja jest tak, może warto młodym uzmysławiać, kiedy ta wstępna decyzja powinna być tak? Po jakimś elementarnym poznaniu. Ja podpowiadam młodym ludziom takie bardzo proste pytanie, zresztą nie przeze mnie wymyślone. Młoda dziewczyna spotyka chłopaka i teraz, czy chciałabyś mieć takiego syna jak on? Jeżeli łapie się za głowę z przerażeniem, to oczywiście wiadomo, że to nie jest on. Czy chciałbyś mieć taką córkę jak ta dziewczyna? Czy wyobrażasz sobie tego chłopaka jako ojca swoich dzieci? Czy tą dziewczynę jako matkę swoich dzieci? I czasem jest przerażenie dosłownie. Ludzie, którzy chodzą ze sobą, czasem nawet wchodzą w samą relację bliższą. I teraz po takim wstępnym rozpoznaniu, tak, chciałabym, żeby taki był ojciec moich dzieci. Czy żeby on przynajmniej wstępnie nadaje się na ojca moich dzieci, czy na matkę moich dzieci. To wtedy dobrze by było, żeby ta ostateczna, nazwijmy to, przymiarka była właśnie tym poważnie potraktowanym narzeczeństwem. Jeżeli w tym chodzeniu chodzi o takie rozpoznanie, czy w ogóle my, wchodzi w rachubę, żebyśmy byli ze sobą na dłuższą metę, tak, w narzeczeństwie jest to już naprawdę takie bardzo poważne przymierzenie się, czy ja chcę założyć małżeństwo z tą osobą. I tak jak w chodzeniu dobrze by było tak modelowo, żebyśmy się stawali coraz lepsi dzięki sobie nawzajem, coraz lepsi w ogóle, tak w narzeczeństwie powinniśmy stawać się coraz lepsi dla siebie już. Czyli ja powinienem się w pewnym sensie w narzeczeństwie przystosować do tego, by być dobrym w przyszłości mężem tej oto kobiety, już tej konkretnej. Nie w ogóle dobrym mężem w ogóle, prawda? Tylko mężem dla tej kobiety, która ma swoje upodobania, która ma swoje punkty wrażliwości, które pewne rzeczy po prostu nie cierpi, a pewne bardzo lubi. I często ludzie mówią, młodzi wchodzący w małżeństwo, nawet, że ja jestem wolnym człowiekiem, nie, nic podobnego. Mówimy o więzach małżeńskich, jest to, oczywiście jest to swoista, w cudzysłowie niewola, nie chciałbym, żeby to było źle rozumiane, ale dobrowolna. Ja dobrowolnie ograniczam siebie i muszę siebie ograniczyć, jeżeli chce wejść w poważny związek z osobą drugą, która też ma jakieś swoje tam pragnienia, ograniczenia, punkty wrażliwości, lęki. To wszystko powinno być uszanowane. A więc podsumowując tak króciuteńko, narzeczeństwo powinno być taką poważną przymiarką, czy tych dwoje jest naprawdę gotowi zawrzeć małżeństwo. To już nie jest takie tylko narzeczeństwo jedno, drugie, piąte, prawda? Narzeczeństwo może się rozpaść i więcej, powinno się rozpaść, jeżeli przy tym właśnie bliższym poznaniu okaże się, że jednak ostatecznie nie. To bliższe poznanie nie powinno dotyczyć każdej osoby z ulicy, nawet z każdym, z kim się chodziło. To bliższe poznanie obejmuje pewną intymność. To chodzi o rodzinę, to chodzi o jakieś już głęboko w sercu tkwiące tęsknoty, których przed byle kim się nie ujawnia. I wtedy się dopiero może okazać, gdy ujawniamy to, czego nie widać na ulicy, te właśnie prawdziwe tęsknoty, te wyobrażenia na temat życia, to dopiero wtedy widać, czy my w tą samą stronę patrzymy, czy my chcemy iść w tą samą stronę i czy my chcemy iść razem. I znam przypadki rozejścia się narzeczonych, poważnych ludzi, którzy rozeszli się w przeddzień ślubu, bo już była, nie przyszli na uroczystość ślubną. I ci ludzie, to było ciężkie doświadczenie dla obojga, ale po latach oboje założyli dobrze funkcjonujące małżeństwa. A więc narzeczeństwo może się rozpaść, ale nie na zasadzie jakiegoś przypadku. Po głębszym poznaniu możemy dojść do wniosku, że jednak nie to. Ale to powinna być absolutnie wyjątkowa sytuacja. Wejście w narzeczeństwo już powinno być właściwie tą wstępną decyzją. Tak, my się przymierzamy do małżeństwa.
Najlepiej. A kiedy to narzeczeństwo się zaczyna? Czy można mówić o formalnym rozpoczęciu?
No więc kiedyś to było zupełnie formalne, prawda? Oświadczyny, zaręczyny, pierścionki i tak dalej. Dzisiaj te formy znikły, trochę szkoda. Dzisiaj coraz częściej młodzi ludzie jako ukrywają to. To jest zupełnie nieporozumienie, bo my właśnie mamy zaistnieć w społeczności jako ta para. Bo to też jest istotne, czy my potrafimy wejść w środowisko jej, w środowisko jego, już jako ta przypisana sobie para. A ukrywanie tego może okazać się potem dramatem po ślubie, że my owszem, tak w kąciku się dogadaliśmy dobrze, ale nie możemy stanąć wobec jednych znajomych, wobec drugich znajomych, wobec świata. Nie możemy wyjść na ulicę, bo czegoś coś nie zostało dopowiedziane, nie zostało jakoś przeeksperymentowane nawet. To bycie razem w tym pewnym już z własnej woli, ograniczeniu wolności, z tym przypisaniem. I to czasem się okazuje, że jak chłopak poszedł z narzeczoną na zabawę, to się okazało, że on ukrywał to, że jest narzeczoną, prawda? Czy udawał, że nie ma narzeczonej. Bo inaczej nie potrafił, bo zawsze się bawił tak, jak jemu było najwygodniej. I wtedy znam takie przypadki, że małżeństwa się rozpadały z tego właśnie powodu. Gdzie rok po ślubie para przychodzi, oni mówią, że ona chodzi sobie sama na dyskoteki, on sobie chodzi sam na dyskoteki, bo to zabawa z mężem czy żoną, prawda?
A czy może można założyć, czy dobrze funkcjonuje rodzina czy małżeństwo bez tego okresu narzeczeństwa?
Czy może dobrze funkcjonować? No pewnie może. Natomiast im mniej się poznamy, tym bardziej losowym jest małżeństwo. Ja z wielkim bólem muszę powiedzieć, że rozmawiam z małżeństwami, które się źle mają, które się rozpadają, które nie mogą sobie poradzić. I w ogromnej większości tych przypadków te małżeństwa nie powinny być zawarte. Oni się po prostu nie poznali. Oni nie wiedzieli o sobie nic poza tym, że jest im przyjemnie w zabawie na dyskotece.
Narzeczeństwo jest taką integralną częścią rozwoju relacji między dwojgiem osób, rozwoju miłości, o której często mówimy.
No właśnie, tak, oczywiście tak, natomiast pewnie o miłości by trzeba słowo powiedzieć, bo nie sposób nie powiedzieć słowa, tym bardziej, że to słowo jest zupełnie dzisiaj nierozumiane potocznie. Miłością nazywa się bardzo ładne uczucia, miłością nazywa się jakieś tam uniesienia.
Emocje,
tak, a miłość jest funkcją woli. Gdyby miłość była uczuciem, nawet najpiękniejszym, ja bym nie mógł jej ślubować 30 lat temu swojej żonie dozgonnej, akurat 30 lat niedawno minęło, bo ja nie ręczę swoje uczucia. Ja mogę się wściekać na żonę, z powodem lub bez powodu, prawda? Częściej bez powodu, bo akurat ja jestem w złym nastroju. Ale ja mogę jej obiecać miłość, to znaczy troskę o jej dobro do końca życia, bez względu na to, proszę zauważyć, co ona zrobi. Do tego trzeba pewnej dojrzałości. Po prostu ja obiecałem swojej żonie 30 lat temu, że będę się troszczył o jej dobro. Jakbyśmy tak spokojnie i poważnie spojrzeli, co jest dobrem człowieka, to jest jego rozwój. wszechstronny rozwój możliwości, no, aż ku świętości. Czyli krótko mówiąc, mąż ma zaprowadzić żonę do świętości. Nie przez męczeństwo, jak to niektóre małżeństwa czasem na skróty jakby chciały dojść, prawda? Niby najkrótsza droga, ale poważnie mówiąc, dzięki mężowi żona ma się stawać lepsza, świętsza, dzięki żonie mąż ma się stawać lepszy, świętszy. I w tym kontekście te pretensje, potem po latach już odeszliśmy kawałek od narzeczeństwa, ale zaraz wrócimy, te po latach pretensje, że 15 lat po ślubie mąż przychodzi i narzeka na żonę, narzeka, narzeka. Chciałby się powiedzieć, po co pan się z taką międzą ożenił? No nie, ona była lepsza w dniu ślubu. I przy panu się taka stała. Prawda? My gubimy najważniejszy cel małżeństwa. Troska o wzrastanie współmałżonka. Jeżeli żona stała się gorsza przy mnie przez 30 lat, to znaczy, że ja się zaniedbałem. No to mam wracać do domu i odrabiać, a nie mieć pretensje do niej, prawda? I tym pierwszym, wracając do narzeczeństwa, i tym pierwszym czasem takiego wspomaganego wzrastania powinno być narzeczeństwo.
Miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubują sobie młodzi przy zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego. Czy to również obowiązuje narzeczonych?
Tak, to jest dobre pytanie, bo sakramentalnie nie. Natomiast jeżeli perspektywicznie tak właśnie, bo jeżeli to jest, to może niedobre słowo, to przymiarka do małżeństwa, to oni muszą poważnie
wejść. Przygotowanie,
prawda? Oni muszą poważnie wejść właśnie w tą relację. Sprawdzić, czy są zdolni do wierności, czy są zdolni do uczciwości, czy są zdolni do jakiejkolwiek ofiary, bo miłość jest troską o dobro drugiego, a więc wynika samoograniczenia. Jeżeli w narzeczeństwie dojdą do wniosku, że nie są w stanie zrezygnować z niczego, z cukierka, z tenisa, z zabawy takiej czy innej, no to jest jasne, że ta para nie dojrzała do małżeństwa.
No czy narzeczeństwo jest wyrzekaniem się swoich przyjemności?
No właśnie.
Bo wtedy ogranicza nas troszeczkę, bo skoro, jak pan zauważył, nie można pójść zagrać w piłkę, rozwijać się...
A czy kapłaństwo nie ogranicza? Ale z wyboru. Prawda? Jeżeli ja decyduję się na małżeństwo, tak klasycznie, tak powiedzmy, książkowo to powinno wyglądać tak, że ja nie byłem do tego dojrzały 30 lat temu, ja mogę sobie teraz tak mówić, ale ja właściwie powinienem żonie oddać całą swoją wolność w dniu ślubu. Przez narzeczeństwo do tego dojrzewać, sprawdzać na ile mogę i zdecydować tak, oddaję ci całą moją wolność. A żona, jeżeli jest mądra, to powinna oddać mężowi całą jego wolność z wyjątkiem tych obszarów, które zagrażają małżeństwu. I te ma zabrać. Czyli my nie mamy być jakoś uwiązani w małżeństwie, natomiast musimy skorygować swoje pola funkcjonowania na tyle, żeby nie pozostać na polach, które zagrażają małżeństwu. Na przykład samotne chodzenie na dyskoteki męża, żona powinna absolutnie tego zabronić.
Czyli co,
a mąż powinien się na to zgodzić.
Wybierając raz na wieki, wybierać muszę?
W tym sensie tak, tylko że to zależy,
no, myślę... No co wybierać?
Więc właśnie, bo nam się... My mamy takie skojarzenia. Zakaz to coś mi się odbiera. No jeżeli zakaz jest wydany z miłości, to mi przybywa, mnie chroni, a nie odbiera. Jeżeli na polu minowym mi postawią tabliczkę, pole minowe, wstęp zbroniony, to ja się nie powinienem złościć na tych, którzy tą tabliczkę postawili, jeżeli tam naprawdę jest pole minowe, prawda? Bo jeżeli tam jest teren zarezerwowany dla lepszych ode mnie, to mogę się złościć. Więc jeżeli teraz są zakazy, czy wydane przez niekwestionowaną miłość przez Pana Boga. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. To nie ma co kombinować, że mi coś odjęto, że mi coś zabrano, że jestem teraz biedny. Wy, katolicy, jesteście biedni, bo wam nic nie wolno. Czego mi nie wolno? Zabijać? Kraść? Cudzołożyć? Nic to nie leży w mojej naturze. I ten zakaz mnie ogranicza oczywiście, moją samowolę.
Samowolę.
Natomiast nie powoduje umniejszenia mnie. I tak samo zakazy w małżeństwie. Nie powodują umniejszenia osoby, ani relacji.
Zakazy w małżeństwie, a wierność w narzeczeństwie?
Wierność jest czymś, o czym zapomnieliśmy trochę. Bo wierność podsumowuje w zasadzie całą karierę życiową nawet. Wierność w narzeczeństwie jest taką próbą generalną wierności w małżeństwie. Tak, ja na to tak patrzę. Wierność, przy czym proszę zauważyć, ja wierny swojej żonie tak naprawdę powinienem być jeszcze zanim ją poznałem. Jeszcze przed narzeczeństwem. W zasadzie od dziecka.
Czyli jak to rozumieć? Jak mamy być wierni osobie, której nie znamy?
Bardzo, bardzo konkretnie. Jeżeli ja mam być wierny swojej żonie, to ja nie mogę wchodzić w relacje z innymi osobami przygodnymi, tymi, które wydawały mi się, że będą moimi żonami po drodze.
Czyli całą uczciwość względem siebie?
Tak, ale też postawienie pewnej granicy w znajomości jeszcze nie małżeńskiej. żeby nie zrobić niczego, co by godziło wierność naszego małżeństwa.
My w popularnej piosence słyszymy, że miłość to wierność wyborowi.
Tak. Myślę, że to jest jedno z ładniejszych określeń. Właśnie dlatego, że tą wierność nam zniszczono. Wręcz się reklamuje niewierność. Druga żona jest w filmach zawsze lepsza od pierwszej. Pierwsza jędza, taka dobrze, że ją zostawił, prawda? Drugi mąż w ogóle jest ideał, a pierwszy taki jakiś dziwak. Więc gdziekolwiek się upomnimy o wierność, to bez wątpienia jest to cenne i ważne. Bo ludzie dzisiaj mierzą sukces, nawet małżeński, próbują sukces z jakimiś wielkimi fajerwerkami, bym powiedział, jakimiś wielkimi doświadczeniami takimi czy innymi. A tak naprawdę zadecyduje o sukcesie małżeńskim wierność do końca. Czasem wbrew uczuciom, czasem z zaciśniętymi zębami. Prawda? I nie może być tak, i nie zdarzy się tak chyba w życiu, że ktoś do dnia ślubu nie był nikomu niczemu wierny, nawet jakimś prostym obietnicom swoim, i nagle od dnia ślubu stał się idealnie wierny. Wszystko trzeba w pewnym sensie wyćwiczyć. Do wszystkiego się trzeba usposobić. I moje wszystkie znajomości z dziewczynami przed żoną nie powinny w niczym ranić naszego małżeństwa. To jest idealna czystość. I zobaczmy, jak bardzo daleko do tego jest w dzisiejszej modzie, dzisiejszej kulturze, czy tym subkulturom młodzieżowym różnym, prawda? Gdzie na skróty, wchodzi się do łóżka po dwóch dniach znajomości, prawda? I tak dalej. To wszystko musi niszczyć, musi ranić późniejsze małżeństwo, czy z tą osobą, czy z inną, bo to nie ma...
Czyli znaczy,
to ma
taki styl bycia, taki styl życia, bycia rani moją przyszłość i mnie chyba.
Tak, oczywiście. Mało tego. Ludzie przekładają wszystko na przyjemności. A więc już takim szczytem przyjemności to jest przyjemność seksualna. Powiem coś może dziwnego dla wielu, ale wszelkie działania, że tak powiem, przed ślubem, w ramach zdrad małżeńskich, na rzecz działania, które uruchamiają sferę seksualności i przynoszą przyjemność, są wielką szkodą dla późniejszej przyjemności w małżeństwie. To można z matematyczną, że tak powiem, precyzją wywieść, że tak musi być. To nie żadne przygotowanie, czy doświadczenia na przykład z samym sobą. Dzisiaj się pochwala samogłód, o, takie dobre przygotowanie, rozwój seksualności. Nic podobnego. To jest głęboka rana, którą można przenieść na drugiego, mało można. Jeżeli się tej rany nie wyleczy tak naprawdę dogłębnie, to się przeniesie na żonę, czy się przeniesie na męża, bo to niestety...
No to wobec tego, po co jest płciowość człowiekowi i do czego jest potrzebna?
A no do zagospodarowania. To zostało jasno powiedziane. Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. Jeżeli już sięgniemy do płciowości w tym najwyższym wymiarze jej celu, a więc współżycie płciowe, to są w tym miejscu spotykają się dwie rzeczywistości. Jedna to jest jedność dwojga, bardzo piękna może być i wspaniała, nie dwóch ciał, tylko dwojga osób cielesno-psychiczno-duchowych. Ale drugim elementem jest płodność, bo tak się rozmnażamy. I teraz nie wolno i nie warto uruchamiać tych pobudzeń, czy powiedzmy budować jedności przed całkowitym przekreśleniem rodzicielstwa, czy produkować dziecko, bo pani ma 40 lat i chciała mieć jakieś dziecko, więc w sposób taki czy inny sobie zafunduje dziecko, żeby miało coś swojego, prawda? Przepraszam, mówię takim językiem, ale tak ludzie mówią. A więc nie wolno tego rozdzielać. I proszę zauważyć, że to jest, mamy to wprost w nauce Kościoła, w Humane Vitae, 1968 rok, papież Paweł VI, prawda? I mówi, nierozerwalna więź jedności rodzicielstwa. I nie da się tego oszukać. Człowiek myśli, że wygrał z Panem Bogiem, Pan Bóg miał swoją koncepcję płciowości i płodności. Człowiek stworzył antykoncepcję, wyrzucił z tego rodzicielstwo, tak mu się wydaje przynajmniej. I teraz ma samą jedność, a właściwie samą przyjemność. To na dłuższą metę niestety owocuje tragediami. To rozbija człowieka od wewnątrz.
No więc rola antykoncepcji w życiu człowieka w ogóle, bo to dotyczy ta antykoncepcja i mentalność antykoncepcyjna, którą się człowiekowi wpaja, ona dotyczy właśnie już nie tylko narzeczeństwa, ale i czasu przed narzeczeństwem i później małżeństwa.
A jeszcze wcześniej jest przyjemność seksualna wyrwana z kontekstu właściwego.
Czyli?
A właściwy kontekst, to nie musimy stawać na gruncie wiary. Wystarczy przyjrzeć się biologii. Spotkanie mężczyzny i kobiety, nie dwóch mężczyzn, nie dwóch kobiet, po jakimś przygotowaniu, biologia tego nie określa jakim, kultura próbuje to określić, jedynie słuszne działania, takie inne i ktoś tam na tym gdzieś pieniądze robi, ale po jakimś przygotowaniu jednoczą narządy rozrodcze I ten akt może stać się aktem, z którego pocznie się dziecko. To jest normalne, to jest norma biologiczna, prawda? I dziecko ludzkie wymaga nie 2 tygodni czy 3 opieki, jak u większości zwierząt, tylko 18 lat i nie starczy, to jest jednoznacznie, można wyczytać, jedynie używając rozumu, że ta para jest potrzebna na dłużej niż na chwilę do łóżka, żeby począć dziecko. Więc jeżeli przedłużymy to do 20 lat, okaże się, że to się nie skończy, bo dzieci potrzebują wiarygodnego świadectwa. I czasem mi w poradni małżonkowie mówią coś takiego, że no, my jesteśmy kulturalnymi ludźmi, nie chcemy dzieciom robić krzywdy. Jak dzieci wyjdą z domu, to my się kulturalnie rozwiedziemy, bez żadnych awantur. Gdyby oni rozwiedli się na łożu śmierci, to cały świat wartości, który przekazali dzieciom, legnie w gruzach. Podważą to, zniszczą. Dorosłym dzieciom, które mają swoje dzieci, zniszczą cały świat wartości przez brak świadectwa. Czyli naprawdę wprost biologii, biologia plus chociażby trochę psychologii, można wywieźć to, że ludzie powinni się łączyć w stałe, monogamiczne pary na całe życie, bo tego wymaga dobre wychowanie dzieci.
Wobec tego, jak budować to narzeczeństwo? No jest nieproporcjonalnie krótkie do całego czasu później małżeństwa, w którym...
Też jakby nieproporcjonalnie ważne. Można tu bardzo wiele zyskać, można bardzo wiele zepsuć. Dlaczego? Otóż w tym czasie działają największe chyba siły na linii kobieta-mężczyzna. Myślę o tych gotowości do wysiłku na rzecz ukochanej osoby płci, nie chcę powiedzieć przeciwnej, bo my nie jesteśmy w opozycji, płci drugiej, tej uzupełniającej, o to by było lepsze słowo. A więc kochający chłopak naprawdę może krokodyla przynieść, to jest pestka, on może wszystko zrobić dla kochanej dziewczyny. On może bestię swojego, siedzącą w sobie samym, egoizmu swojego pokonać dla kochanej dziewczyny. I nie ma drugiej takiej szansy w życiu, jak na etapie właśnie zdobywania przed ślubem. A co mówią dziewczyny? Czego oczekujesz? Żeby miły był. Żeby nie pił za dużo, prawda? Dla prawdziwego faceta to, przepraszam, urżnąć się z rozpaczy. Bo jak to? On mógłby wszystko zrobić, góry przenosić, a ona niczego nie będzie, żeby się tego nie rozmyślił. No i potem mężczyźni, ogromnie wiele, drogie panie, mężczyźni ogromnie wiele tracą na tym, że w czasie narzeczeństwa kobiety nie stawiają im niesamowicie trudnych, wielkich, wspaniałych wymagań. Jeżeli mi kobieta stawia trudne wymagania, to znaczy, że ja jestem godny zaufania. Ona mi wierzy, że ja jestem w stanie to pokonać, prawda? A jak dziewczyna wchodzi od początku do emocji, żeby się tylko nie rozmyślił, to jest jasne, że ten chłopak będzie się, przepraszam, na tym woził, bez wysiłku, wreszcie się zgodzi na ślub, jak już tak bardzo chciała. A potem powiewać się jej nigdy nie kochałem. No bo przecież to obserwujemy w życiu. A więc jest ten czas, kiedy możemy ogromnie dużo zrobić, urosnąć. Tylko ja twierdzę, że człowiek jako istota rozumna, wiem, że to jest trochę męskie, ale powinien w różnych sytuacjach życiowych sobie pewne rzeczy nazywać po imieniu. Chłopak, dziewczyna stanie naprzeciwko siebie, tak, podobałem się sobie, robią tą przymiarkę do w dobrym tylko słowa znaczeniu przymiarkę, tak? Do tego, by zobaczyć, czy poznawszy się, nie staną się sobie bliżsi. Bo samo zakochanie jest bardzo egoistyczne. Mi się podoba dziewczyna, to ja chcę z nią być i koniec. Ma tu chodzić przy nodze, jak nie chcą, rzadko która tak będzie chciała chodzić przy nodze, chociaż dzisiaj już różne rzeczy się dzieją. No więc chłopak tam w jakiś odpowiedni sposób zabiega o jej względy, jej się to spodoba, zakocha się w nim, prawda? Ale to jest czysto egoistyczne. Ja chcę być z nią, bo mi jest z nią przyjemnie. Ona chce być ze mną, bo jej się zrobiło przyjemnie dzięki tym moim zabiegom. I teraz, jeżeli poznamy się i dostrzeżemy wartość w drugim człowieku, to jest szansa, nawet bardzo duża, że ja zacznę chcieć być z nią już nie dla siebie. Ja będę gotów z czegoś zrezygnować, ja będę gotów się poświęcić, ja będę gotów siebie zmienić dla niej, bo ona jest dla mnie wartością. To już jest miłość. Że ja próbuję coś z siebie dać na rzecz osoby, którą poznawszy uznałem za wartość. Prawda? I teraz, jeżeli stoją naprzeciwko siebie takie osoby, które już dostrzegły tą wartość, czyli już wylęgła się ta pierwsza miłość, to powinni sobie odpowiedzieć, którą drogą idziemy do siebie. Idziemy ku sobie, tak, chcemy siebie poznawać, chcemy być z siebie blisko, tak, ale którą ścieżką idziemy? Czy idziemy ścieżką czystości, pod górkę? To jest odpowiedź na wyzwanie papieża Jana Pawła II. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni nie wymagali. To było w kontekście apelu jasnogórskiego. Jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Mówił tam o czystości właśnie. I w tym kontekście, czy my jesteśmy zdecydowani i z drugą czystości? I jest to niełatwe. Oczywiście, że jest niełatwe. Natomiast jest to jedyna droga, która tak naprawdę przygotowuje do małżeństwa. Nikt nie myśli, my pójdziemy drogą pożądliwości. Natomiast jeżeli nie postawi jasno sprawy, idziemy drogą czystości, to pójdą tak, jak im tam pobudzenia podkorowe podpowiadają. Będzie ze sobą przyjemnie, najpierw przytulą, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To bardzo szybko on postępuje. Bardzo wielu naprawdę porządnych, młodych ludzi się pogubiło, bo oni tak, zobaczymy, jak to będzie. Pójdziemy do siebie, no tak, wyczujemy, na pewno jesteśmy przyzwoici, na pewno niczego nie zrobimy, tak. Nie ma, trzeba jasno postawić sprawę. Którą ścieżką idziemy? Jak to rozpoznać? Która ścieżka jest dobra, która zła? Czy na ile my odpadliśmy od tej idealnej ścieżki? Bardzo proste pytanie. Czy chciałbym, żeby moja córka tak była traktowana, jak ja, mężczyzna, traktuję swoją dziewczynę? Natychmiast jasno widzę. Nikt, żaden stary dziad nie musi tłumaczyć młodemu człowiekowi, że czegoś nie wolno, oj, oj. Natychmiast młody człowiek widzi. Ja to niedawno przeżyłem, jak młody chłopak, tam końcówka studiów, już miał narzeczoną i on tak chciał bardzo porządnie wszystko ustawić w swoim życiu. Jest katolik, zadeklarowany. On przyszedł do mnie, bo chciał się dowiedzieć, co wolno, a czego nie wolno. Mówię, no nie da się narysować kreski na ciele, że dotąd tak, odtąd nie. Ale mówię, ale wyobraź sobie, że twoją ukochaną, jedyną, wypieszczoną córeczkę chłopak narzeczony traktuje tak, jak ty traktujesz swoją narzeczoną. I pamiętam, jak on spochmurniał, tak mu szczęka zaczęła trochę chodzić i zdobył się na szczerość, mówi, chyba bym mu zęby powybijał. No to masz odpowiedź. Każdy w nas na szczęście w środku może znaleźć na pytanie. Nie potrzebujesz jakiegoś mentora, nauczyciela, kogoś, kto mu będzie zakazywał. Tylko obyśmy odważyli się zadawać sobie pytanie. Czy chciałbym, żeby moja córka była tak traktowana przez chłopaka, jak ja traktuję dziewczynę? Z czasem, czy moja córka jako narzeczona chciałbym, żeby była tak traktowana, jak ja jako narzeczony traktowałem żonę? I w drugą stronę oczywiście to samo działa. Tak? I gdybyśmy wobec tego zadawali sobie pytanie, którą drogą idziemy? Czy wysilamy się na czystość po to, żeby coś konkretnego zbudować? Czy idziemy po linii zebrania przyjemności? Ale rujnujemy. Niechybnie rujnujemy, idąc tą drogą pożądliwości. Nam podpowiadają, rób to, co chce. Tylko nieuczciwie, oczywiście człowiek jest wolny i mógłby robić to, na co ma ochotę. Tylko nieuczciwe jest mówienie, że jak będziesz robił na co będziesz miał ochotę, będziesz szczęśliwy. A już draństwem jest mówienie, że będziesz wolny. Bo to jest prosta droga do zniewolenia. Jeżeli człowiek robi to, co mu zmysły podpowiadają, w krótkim czasie będzie niewolnikiem podpowiedzi zmysłowych, prawda? Więc to nie ma mowy o wolności żadnej.
Czystość, wierność to są jedne z dróg budowania naszego narzeczeństwa, a w konsekwencji dobrego małżeństwa i dobrej rodziny. Jakie są jeszcze można elementy w tym krótkim, ale jak już Pan zauważył, bardzo istotnym czasie narzeczeństwa zauważyć?
Ja próbowałem to powiedzieć, ale może nie za jasno. Tym cudownym w gruncie rzeczy elementem jest budowanie siebie jako osoby lepsze. Ona troszczy żeby on, o to, żeby on stawał się lepszy. On troszczy się o to, żeby ona stawała się lepszy. No właśnie stawiając wymagania. No wiesz co, ja sobie zawsze marzyłam, żeby ojciec moich dzieci takich słów nie używał. Banalna rzecz. Chłopak, który klął co drugie słowo, przecinek, już nie będę nawet litery wymieniał. Jak dziewczyna mu to powie, kochana, no ale się boję, że ty nie dasz rady. Ja nie dam rady, dla ciebie masz dowód mojej miłości, zobaczysz. Prawda? Banalna rzecz.
Ale czyli co, miłość narzeczeństwo wychowuje?
No oby. Może rozbestiać, może niszczyć. Prawdziwa miłość tego nie zrobi. Ale pod tym pretekstem można zniszczyć całe życie, ale można też ogromnie skorzystać.
No a zachowanie narzeczonych jak ma wyglądać? Czy to, co proponuje współczesna kultura, jest czymś budującym?
No. I oczywiście, ja nie wiem, czy coś monolitycznego proponuje współczesna kultura, natomiast toleruje niemalże wszystko. I to nie jest budujące.
Zachowanie, styl, bycia razem ze sobą.
I znowu, ja już boję się czasem użyć, ubieraj się tak, jakbyś chciała, że się ubierała twoja córka, bo dziewczyna nie widzi już tego. Pod presją mody dziewczyny bardzo zmieniają się. Naprawdę porządne, dobre dziewczyny. Ulegają presji głupiej mody. Często, prawda? Ale myślę, że powinniśmy właśnie, gdybyśmy tak patrzyli pod kątem, czy nasze narzeczeństwo, tak ogólnie patrząc, moglibyśmy z czystym sumieniem polecić naszym dzieciom. Albo my postanawiamy na samym początku przeżyć tak narzeczeństwo, żebyśmy mogli całe życie do niego się odwoływać. Że można. Oczywiście rodzice, którzy przeżyli piękne narzeczeństwo, są wiarygodni dla dzieci. Rodzice, którzy się pogubili, mogą być wiarygodni, ale bardzo często nie są. Dziecko, jak sobie policzy, że urodziło się 6 miesięcy po ślubie na przykład i powiem, mamusiu, no co ty mi mówisz dzisiaj, jak przecież mogę policzyć? To rodzice mogą to jeszcze wygrać. Powiem, tak, rzeczywiście popełniliśmy błąd. Rzeczywiście popełniliśmy błąd, wiele nas to w życiu kosztowało. Dużo byśmy dali za to, żebyś ty tego błędu nie popełniła, nie popełnił. Natomiast to robią rodzice, no wiesz, w naszym wypadku my już tak się kochaliśmy, że w naszym wypadku to było usprawiedliwione. No to jest rzecz jasna, przeniesienie na następne pokolenie, natychmiast. Jest taka piosenka Edyty Gepek, o tym jak córeczka mówi, że jest w ciąży, a ona mówi oburzona, córeczka mówi, przecież mamusiu, ja też się poczułam przyślubić, no ale to zupełnie inna sprawa. Oczywiście to jest dokładnie ta sama sprawa. I to, jakie świadectwo my swoim życiem potrafimy dać dzieciom, jest ważniejsze od wszystkich słów, które wypowiadamy i pouczamy. I rodzice, którzy wymagają od siebie, postawili rzeczywiście porządnie, ustawili swoje małżeństwo, mogą wymagać od dzieci. Dzieci mogą, wtedy rosną. Dlaczego Jan Paweł II mógł stawiać wymagania? Setkom tysięcy wiwatowali ludzie z ulicy, różni. Nagle mówi, wymagajcie od siebie i owacja, której nie zapomnę do końca życia, to była owacja, której on nie mógł przerwać. Ludzie już nie klaskali, dudnili w takim jednym rytmie. On próbował uciszyć. Nie. Oni nadal, prawda, porwani. Nie uwierzyliby komuś, kto żyje w piątym małżeństwie, kto zdradza swoją żonę, kto tylko tak pięknie mówi. Choćby nawet nie wiedzieli, co tam się, jakie jego życie wygląda, bo to się przez skórę czuje. Przez skórę można poczuć, kto mówi to, co myśli, a kto mówi to, co wypada, czy za co mu płacą, czy powiedzmy, jak żeby dobrze wypaść.
A my dzisiaj rozmawiamy o narzeczeństwie. Rozmawiamy z panem Jackiem Pulikowskim, doskonale państwu znanym autorem wielu, wielu bardzo poczytnych książek, traktujących o relacjach mężczyzn i kobiet. Rozmawiamy również, zapraszamy do tych rozmów naszych widzów i słuchaczy. 657-0011 i 657-0012. Numer kierunkowy oczywiście 056. To są telefony do naszego studia dla widzów i słuchaczy z Polski. Ci z państwa, którzy nasz program odbierają poza granicami kraju, również mogą telefonować, wybierając 657-0013 i 657-0014. W Europie 00-48-56, a ze Stanów Zjednoczonych dodajemy jeszcze 011. Zapraszam państwa do udziału w naszym dzisiejszym programie. Nim oddamy mikrofon naszym również młodym zgromadzonym w studiu, jeszcze panie Jacku, z tego co pan mówi, obraz narzeczeństwa wyłania się taki, iż jest to patrzenie bardzo perspektywiczne w przyszłość, nawet dalej niż w ten okres małżeństwa, bo to już jest patrzenie w kierunku rodziny.
Tak, zdecydowanie tak. I znaczy, to jest, ojciec mówi, to powinno być. Gdyby tak było, że ludzie narzeczeństwo wykorzystują do wzrostu obu osób i wzrostu więzi, to już na starcie małżeństwa oni by byli w dobrym punkcie. Oni już naprawdę by zaczynali z czymś. Oni by naprawdę dla małżeństwa byli gotowi wiele poświęcić, bo już by zasmakowali radości tej więzi. Prawda? My przecież cierpimy właśnie na poniszczone więzi w dzisiejszym świecie. Potwornie poniszczone więzi. Ludzie marzą o najpiękniejszej więzi miłości, nie bardzo wiedzą, co to jest, ale w ogóle się do tego nie przygotowują. To jest, nie można zbudować więzi miłości, nie może zbudować więzi miłości osoba, która jest elementarnie niedojrzała, która nie pokonała swojego egoizmu, no przynajmniej w tym zasadniczym wymiarze.
To tak jak sprzeczne. Od poczęcia do naturalnych narodzin człowiek bardzo intensywnie się rozwija i ten rozwój rzutuje później na całe jego życie, tak samo chyba i w narzeczeństwie. Jest ten taki bardzo intensywny okres rozwoju relacji między chłopcem i dziewczyną, dziewczyną i chłopcem, po to, by później móc na tym fundamencie założyć, projektować i budować swoje dalsze życie.
Na pewno tak. I akurat ta sfera płciowości, o której troszeczkę powiedzieliśmy, jest tutaj dość zasadnicza, dlatego że zaniedbana może niesamowicie bałaganu dużo narobić. I tutaj jeżeli do małżeństwa dojdą w sposób naprawdę czysty, taki z wyboru czysty, to ich wierność, ich czystość w małżeństwie, bo pojęcie czystości w małżeństwie też istnieje. To nie jest tak, że małżeństwie wszystko wolno. A więc ich czystość w małżeństwie będzie już przygotowana, będzie im dużo łatwiej być sobie wiernym, być czystym, być całą sferę płciowości wykorzystać tak, jak to powinno być wykorzystane.
657-0011, 657-0012 to numer telefonów do naszego studia. Z panem Jackiem Pulikowskim rozmawiamy o budowaniu narzeczeństwa dla widzów i słuchaczy z zagranicy 657 00 13 i 14. Za chwileczkę pierwszy telefon, ale jeszcze pytanie młodych w naszym studio. Prosimy. Konrad.
Ja mam takie pytanie do pana odnośnie relacji między narzeczeństwem, jak są te dwie osoby już razem, pomiędzy rodziną, zarówno właśnie narzeczonego, jak i narzeczonej. Jak te relacje powinny wyglądać? I żeby po prostu narzeczeństwo było dobrym przygotowaniem do trwałego małżeństwa.
Dziękuję. To pytanie dotyka czegoś niezwykle istotnego, czego młodzi ludzie zwykle nie doceniają. Bo młodzi ludzie mówią, a tam żenię się z dziewczyną, matka mnie nie obchodzi. Jest to wielki błąd. I rzeczywiście w czasie narzeczeństwa jest to doskonała okazja, żeby poznać rodzinę. Nie jakąś udawaną rodzinę, nie jakąś odświętnie przygotowaną, tylko w codzienności rodzinę drugiej strony również z wadami, z niedoskonałościami. Bo to nie jest tak, że pobiera się mężczyzna z kobietą i oni są zupełnie wyizolowani ze świata. Każdy z nas wnosi, czy chce, czy nie chce, w małżeństwo, w posagu swoją rodzinę. A w szczególności ojca i matkę. I jeżeli nie zostaną uporządkowane relacje moje z moimi teściami, żony z jej teściami, to niemożliwa jest, mówię to z całym przekonaniem, z całą pewnością siebie, niemożliwa jest budowa prawdziwej, głębokiej komunii, jak to mówił Jan Paweł II, między mężem a żoną. Bo przeszkodą będzie niechęć do rodziców. Ja nie mówię, że rodziców trzeba polubić, bo czasem się nie da polubić. Czasem są nieznośni po prostu. Prawda? Wtrącają się w jakieś sprawy. I to nie jest na porządku dziennym, ale zdarza się. Czasem mają poglądy, których nie można przyjąć. Czasem mają styl życia, którego nie wolno zaakceptować. Nie jest powiedziane naśladuj ojca swoją, matkę swoją, tylko czcij. A to jak robią, postępują źle, to nie ma się ich naśladować. Natomiast niezależnie od wszystkiego, jacy by nie byli, im trudniejsi, tym większe wyzwanie, masz w sobie wzbudzić do nich wewnętrzną życzliwość. Bo jeżeli tego nie będzie, to między tobą a żoną będzie zawsze stała teściowa, prawda, czy teść. No tak, jesteś flejtuch, ale masz to po matce, nie mam do ciebie pretensji, matka była taka sama. No nie da się tego zdania przyjąć. Wszystko jedno, czy mama była porządna, czy nieporządna. Nie da się tego zdania przyjąć. Dlatego poznanie rodziców i jeżeli nie da się ich polubić, oby się dało, wtedy jest najpiękniej. I zwykle się daje polubić. Ale jeżeli się nie da polubić, to ich trzeba po prostu pokochać. Czyli w prawdziwym tego słowa znaczeniu troszczyć o ich dobro. Bo jesteśmy im winni. Choćby tylko urodzili żonę i przestali się nią zajmować, to i tak wszystko mi dali. Na wszystko jestem wdzięczny. Do końca życia się nie wypłaca z tego. Tak więc, ale to jest jeden aspekt poznania rodziców nawzajem, rodzin, tych najbliższych, bo jakoś tam ciotkę z Przemyśla możemy sobie odpuścić. Jeżeli tam nie podoba nam się jej styl bycia, możemy jej nigdy w życiu nie odwiedzić. Ale nie możemy tak powiedzieć o mamie, tacie, o rodzeństwie żony czy męża, prawda? Tu musimy uporządkować to. Tu musimy przynajmniej w sobie wewnątrz budować tą, tak jak powiedziałem, wewnętrzną życzliwość. Natomiast jest drugi aspekt. Poznając rodzinę i codzienności, my poznajemy żonę późniejszą, poznajemy męża. Mnóstwo, jeżeli czas na szczęście ma być poznaniem, to niesamowitym terenem poznania jest zwykłe wejście do domu w dzień powszedni. Widzimy odniesienia do siebie, widzimy zwykły porządek, nieporządek, prawda? Widzimy mnóstwo rzeczy i nie po to mamy to oglądać, żeby potem żonie wytykać, a bo twoi to tacy, nie. Żeby zobaczyć, z czym żona może mieć trudności i w tym ją wspierać. Nigdy nie powinienem wytknąć żonie, powinien ktoś tam wytknąć żonie, że mąż, że jej ojciec był alkoholikiem, czy że matka odeszła od nich. Nie, to są okoliczności wręcz łagodzące, ale obejrzeć ten dom trzeba, żeby widzieć, co ewentualnie mi zagraża i przed czym muszę uchronić swoją rodzinę. A z drugiej strony, to jest znacznie przyjemniejsze, obejrzeć ten dom, co w nim jest dobrego. Bo jest wielka nadzieja, że my w naszym domu będziemy mogli to powtórzyć. Z obu domów powinniśmy wybrać to, co dobre i zabezpieczyć nasze małżeństwo przed tym, co zagraża z obu domów. Z każdego domu coś tam zagraża. Choćby drobnego. I po to powinniśmy siebie poznawać. To jest naprawdę kopalnia wiedzy o człowieku, oglądanie domu, w którym wyrasta, prawda? I relacji między ludźmi w tym domu.
Dziękuję. Odbierzmy może telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Telewizja Trwami, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Paweł z Ełku. Witam serdecznie.
Witam również pana.
Pana doktora, witam ojca prowadzącego, witam studentów pierwszej szkoły i serdecznie pozdrawiam. I mam pytanie do pana doktora. Moje pytanie dotyczy wcześniejszego także pytania, ale niejako jest jego kontynuacją. Otóż pan doktor mówił, że rodzina jest tym świadectwem dla narzeczonych, a jeżeli rodzina jest rozbita, jeżeli we wczesnym dzieciństwie któregoś z dwojga lub dwojga narzeczonych rodzina rozeszła się, rodzice się rozeszli, czy są po rozwodzie, czy w separacji, chciałbym zapytać, jaki to ma wpływ na budowanie relacji pomiędzy obojgiem młodych i jak te relacje później uzdrowić ewentualnie. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy panu. Szczęść
tak,
Boże.
To są dwa pytania. Na pierwsze, niestety tak, ten wpływ jest ogromny. Wpływ rodziny na funkcjonowanie osób, które w tej rodzinie wzrastały, jest ogromny. Po prostu i tu nie ma co się oszukiwać. I nie ma takiej sytuacji, że rodzice się rozwodzą i w żaden sposób to nie krzywdzi dzieci. Bo często tak mówią do ludziom, no my się tak chcemy rozwieść tak kulturalnie, żeby dzieciom krzywdy nie zrobić. Nie ma takiej możliwości. Natomiast złe warunki wzrastania, nawet bardzo złe, nie determinują złego losu człowieka. Natomiast jest prawdą, że jeżeli nie podejmiemy specjalnego wysiłku, to powtórzymy błędy rodziców. Jest prawdą, że o rozwodzie zwykle mówi najpierw ta strona, która przeżyła rozwód we własnej rodzinie, czy bardzo blisko siebie. Jest niejako z tym oswojona. Mamusia mówiła, wychowując samotnie córkę, no wiesz, rozwód jest czymś strasznym, ale w pewnych warunkach, tak jak naszych, usprawiedliwia siebie, i to jednak trzeba. No i bardzo łatwo to z tej okazji, czy z tego pretekstu niejako, nawet nieświadomie skorzystać. Ale tak jak powiedziałem, my nie wynosimy z domu, ani dziedziczenia, tym bardziej jakiegoś zdeterminowanego losu, że my musimy. Prawda? Jest faktem, że dziewczyny wychodzące z domu alkoholików marzą tylko jednym, żeby mąż nie pił, a statystycznie wychodzą z alkoholików. Ale przecież nie każda. I mogę powiedzieć o takim przykładzie, dla mnie ogromnie budującym, wręcz fantastycznym. Chłopak, który wyrastał w domu dziecka, nie znał ojca. Zresztą mama też nie bardzo wiedziała, który z panów był tatusiem. Dwa razy matkę w życiu widział, raz pijaną, raz trzeźwą. Żadnej więzi, ani w jedną, ani w drugą stronę. Socjalistyczny dom dziecka, nawet chłopak nieochrzczony. Zupełnie pozbawiony świata wartości. No i doszedł do szkoły średniej, a że się był pilny, uczył się, bysty, no to go posłali do liceum, nie do zawodówki. No i tam w liceum, to już było poza zakładem, i tam spytali go, czy na katechezę chce chodzić. On w ogóle nie bardzo wiedział, co to jest ta katecheza, a jak się dowiedział, to się pośmiał, dobra, to sobie pochodzę. Co mi szkodzi, prawda? Cię powygłupiam, będzie fajnie. No i trafił na takiego dobrego, młodego, ale bardzo mądrego, spokojnego kapłana, który zaczął mu stawiać pytania. Przeczekał wszystkie ataki, przeczekał wszystkie zaczepki i stawiał pytania, stawiał. Chłopak doszedł do tego, że się ochrzcił sam, bez jakiegoś nacisku, pierwsza komunia, bierzmowanie. No ale wychodzi z domu dziecka, on chce założyć rodzinę, on nie wie, co to jest rodzina. No więc poszedł, ten kapłan go popchnął na studia o rodzinie, wówczas to było na papieskim wydziale teologicznym, 2-letnie studia na temat rodziny, żeby się teoretycznie dowiedział. On mi zadawał niesamowite nieraz pytania. Na przykład takie, wchodzę do domu, jestem mężem i ojcem, wchodzę do domu, przekraczam próg i co dalej? On nigdy tego nie widział. To sobie trudno wyobrazić. Ja byłem zaskakiwany takimi pytaniami, że w zasadzie czasami baraniałem. No i próbowaliśmy rozmawiać. Skończył studia, odszedł, znikł z pola widzenia. Spotykam go po 15 latach. Chłopak gębę od ucha do ucha. Ojciec, trójki dzieci, mąż, żona szczęśliwa, on szczęśliwi. On jeden ma cel w życiu. Służyć rodzinie. I delektuje się tym i cieszy się tym, że on potrafił siebie w takie ramy wbić. Można powiedzieć, nie ma żadnego przekazu. To nie jest bajka. To jest konkretna opowieść życia. I mówię to po to, żeby ludzie oglądający swoje domy nieraz połamane nie mówili, no tak, miałem do szkoły pod górkę, wobec tego ja już tak muszę żyć. Nie. Na szczęście w człowieku jest moc, już nie siła, a moc przemiany swojego życia. Jak się spotykamy w gronie ludzi wierzących, to możemy, mamy jeszcze dodatkowo rzeczywiście moc łask sakramentalnych. I nie ma takich rzeczy, które nie można by przebudować, ale nic za darmo. Nic za darmo. Im mniej, że tak powiem, wynieśliśmy z domu, tym więcej trzeba odpracować i na szczęście jest to możliwe.
Czyli narzeczeństwo jest takim łączącym elementem, to co było, to co będzie i też...
Czasem trochę odrabianiem zaległości właśnie.
Nadrabianiem, ale to też jest ten motyw, jeżeli chcemy, jeżeli rodzina, rodzice chcą mieć zdrowe dzieci, zdrowe od strony moralnej, mocne osobowości, no to muszą im cały czas pokazywać
dokładnie
te dobre atuty rodziny, tak, małżeństwa.
Dokładnie tak. Bo opowiadanie o dobrym małżeństwie, tak jak opowiadanie dzieciom, idźcie do kościoła, a my rodzice sobie poglądamy telewizję. No to jest absurd, nie? Dzieci skręcą za rogiem. Albo będą mówiły, kiedy będę miał wąsy i brodę, bo tak jak tatuś nie będą chciał chodzić do kościoła, prawda? To jest cytat z ośmiolatka. Z ośmiolatka. A żaden ośmiolatek nie wpadnie na pomysł, żeby nie iść do kościoła, jeżeli idzie za rączkę z tatusiem. Rzadko kiedy tata może iść z nim za rączkę, ale w niedzielę znajduje czas i idzie za rączkę do kościoła, prawda?
Wiem, że Joasia ma pytanie. Słuchamy.
Pytanie do Pana. Jak to jest w narzeczeństwie? Czy od samego początku powinniśmy sobie stawiać takie stanowcze wymagania?
Najlepiej by było tak. Najlepiej by było tak. Mądrze porozmawiać o czymś, prawda? No, weźmy ten przykład, no, wszystkich dotyczący. Bliskość cielesna. Jej jest przyjemnie, jak on się przytuli, jemu jest przyjemnie, bo coś tam w nim działa, prawda? I to na razie o tym nie mówmy, jak sprawa stanie się poważna, to mogą nie zdążyć. I teraz, jeżeli dziewczyna powie chłopakowi, który powiedzmy, że pragnie, no nawet wprost zbliżenia, ona mu powie nie. On pyta, dlaczego nie? Nie, bo nie. To nie jest argument dla faceta. To nie jest argument rozumowy. Ale jeżeli ona mu powie, wiesz co, ja szukam takiego mężczyzny na ojca swoich dzieci, który potrafi mi to ofiarować. Myślałam, że ciebie na to stać. I nadal wierzę, że cię na to stać. Przemyśl sprawę i wrócimy do rozmowy jutro albo za tydzień. Ja szukam takiego, jasne nazwanie. Prawda? Dziewczyny w większości nie chcą, ale nie potrafią tego właśnie jasno postawić warunku. I to się rozmywa. Ja szukam takiego faceta, który mi zapewni bezpieczeństwo. Nawet gdybym ja straciła panowanie nad sobą, ten mężczyzna mnie obroni przed mną samą. To jest niesamowite wyzwanie. Jeżeli chłopak naprawdę kocha, jeżeli naprawdę jest z nim coś więcej niż chęć, no, jakiegoś przeżycia przyjemności, bo dziś często tak się dzieje. Jeżeli jest w nim coś więcej, to on dzięki takiemu wyzwaniu może pewne rzeczy przemyśleć i on naprawdę może urosnąć. Tylko trzeba to nazwać. Jasno właśnie, jasno warunki postawić.
Dziękuję. Wiem, że Michał też jest gotowy do zadania pytania. Słuchamy Ciebie.
Powiedział Pan, że największym szczęściem w narzeczeństwie jest możliwość ograniczania się do drugiej osoby. Natomiast mówił Pan jeszcze o rozwoju, o tym, że tym, co można dać swojemu partnerowi czy partnerce, jest rozwój. I teraz niejednokrotnie trudno jest to jakby pogodzić, rozwój z ograniczaniem się. Czy wobec tego...
Nie rozumiem. Rozumiem, ale nie rozumiem. Zaraz
powiem. Jednokrotnie trudno jest to pogodzić. I czy wobec tego takie wyjście, że ograniczymy się w ten sposób, że będziemy tolerować to, co jest w nas złe. Czy to jest pójście na łatwiznę, czy to jest właśnie najpiękniejsze wyrzeczenie?
I to znaczy tak, najprościej, mamy się zaakceptować takim, jakim jesteśmy, ale zło staramy się naprawiać w nas. Nawet gdybyśmy takimi pozostali, przynajmniej od dnia ślubu, to będziemy ze sobą do końca życia. Nie mamy tolerować zła, natomiast mamy akceptować osobę. To są dwie różne rzeczy. Natomiast nie ma, tutaj jest pewne nieporozumienie, że nam się wydaje, że ograniczenie jest sprzeczne ze wzrostem. Jest dokładnie przeciwne. Wzrost dokonuje się tylko wtedy, kiedy nakładamy na siebie ograniczenia.
Kierunkujemy to.
Tak. Jeżeli ja na przykład jestem żarłokiem i lubię słodkie, jak ja siebie ograniczę i przestanę jeść słodkie chociażby w piątek, to ja staję się mniejszym żarłokiem. Ja wzrastam. To jest osoba i czyn. Przełożenie czynów na osobę, prawda? Nie ma innej drogi wzrostu jak przez właśnie ograniczenie. To nie jest ograniczenie, że ja będę mniej się uczył, czy ja, prawda? Tylko ja patrzę na to, co jest we mnie złe. To przeszkadza małżeństwu przyszłemu. Ja próbuję to ograniczyć. I właśnie na tym, jeżeli ja nad tym zapanuję, jeżeli to mi się będzie udawało coraz bardziej, to na tym właśnie polega mój wzrost. My rodzimy się wewnętrznie rozbici, zdezintegrowani, egoistyczni, a wzrost polega na wtórnej integracji, staleniu siebie, aż do takiej wolności, że mogę wszystko oddać, nawet życie, za ideę, którą uważam za ważną. Prawda? Ale nie stanie się to inaczej, jak tylko na drodze kolejnych samoograniczeń. Z wyboru. Nie, że mi tam kaganiec nałożyli, więc jakoś coś wytrzymam. Tylko ja sam coś wybieram i w tym samym się uzdalniam. Czy uzdatniam. Może to nie najlepsze słowo, bo to bardziej do uzdatnienia wody pasuje. Prawda? Staje się zdolniejszy do większego wysiłku poprzez mniejszy wysiłek. I każde ograniczenie sensowne ma pozytywne skutki. Mało tego, nawet ograniczenie nic nieznaczące przygotowuje do miłości. Powiedzmy ograniczenie typu podziel się cukierkami z dziećmi na ulicy. Coś bym chciał zjeść sam, no ale przełamuję to, dzielę się cukierkami. Prawda? Okazuje się, że to mnie udalnia do miłości. Mamusia, która mówi dziecku, zjedz cukierki w domu, nie dziel się z kolegami, nie mam pieniędzy, żeby całe podwórko żywić, w zasadzie już rozwala małżeństwo tego chłopaka. Bo on będzie tak chciał żyć w małżeństwie. Dla siebie, prawda? Z żoną się nie podzieli. Oczywiście tu jest pewna, że tak powiem, Pan Bóg był łaskawy. I nam ten wychodzenie z egoizmu ułatwił. W parze damsko-męskiej najłatwiej jest wyjść z egoizmu. Tylko troszeczkę poszerzyć egoizm na drugą osobę. Taki egoizm ze dwoje. To jest pierwszy krok wychodzenia z egoizmu. Prawda? Ja nie rezygnuję w ogóle z czegoś, tylko dla niej. To jest dużo łatwiej. A jak ona już jest ta moja, to jest jeszcze łatwiej. Prawda? Więc, ale tak czy inaczej, każdy wzrost człowieka tak naprawdę polega na jakimś samoograniczeniu. Więc nie ma tu sprzeczności ograniczenia ze wzrostem, prawda? Dlatego tak się żachnąłem w chwili, kiedy to w pytaniu powstało. Prawda?
Dziękuję, odbierzmy telefon. Bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto telefonuje?
Mówię Krystyna z Białegostoku. Ja mam taki problem. Ja mam syna, który ma 24 lata, kończy w tym roku studia. Poznał taką kobietę, która ma troje dzieci i z czwartym w ciąży z moim synem, bo wzięła go na mieszkanie. No my jesteśmy przeciwni. I masz 16 lat starsza od mojego syna. No i nie wiemy, co mamy robić. No odmawiamy, że niech się na razie nie żeni. Po prostu niech, ja nie wiem w jaki sposób jemu mówić. On chce się z nią ożenić. Jest 16 lat starsza, niepracująca, ma troje dzieci. Z poprzednim właśnie też, z którym się nie miał, jest bez związku małżeńskiego, tylko miała troje dzieci normalnie. I teraz chodzi w ciąży z moim synem. No i chce się koniecznie, żeby ożenił z nią. No jak my mamy reagować, nie wiemy. Rodzice, jako rodzice. Może ja przejdę już na odbiór, dobrze?
Dziękujemy Pani Krystyno, szczęść Boże. Oddajemy głos już Panu Jackowi.
To jest oczywiście ogromnie trudno. Dlatego rozmawiamy tutaj, jak kierować znajomością, żeby nie było sytuacji, w której każde wyjście jest złe. Z jednej strony dziecko potrzebuje ojca, z drugiej strony trudno się dziwić rodzicom, że trudno im oddać syna osobie, która no jakoś tam się pogubiła w życiu, ale z drugiej strony ten syn, no to dziecko się nie poczęło z wiatru, prawda? Ten syn też musi ponosić jakąś odpowiedzialność za swoje czyny. Jest to na pewno trudna sytuacja, tylko że o takiej sytuacji my rozmawiamy dzisiaj, żeby waszych, tutaj patrzę na młodych ludzi w studio, rodzinach takie rzeczy się zdarzają. Żebyście wy rodzicom takie sytuacje nie fundowali, prawda?
No właśnie, bo tu już mówimy o wyborach, to są...
Tak, jeżeli my będziemy myśleli zawczasu i będziemy względnie panować nad sobą, że będziemy dysponować sobą, to nie wejdziemy w sytuacji, w której w zasadzie każde wyjście jest złe. Ja w poradni ludzie często mnie pytają, co mam zrobić w takiej sytuacji. Nie wolno odpowiadać nawet wprost. Ma pani zrobić to czy tamto. Bo to będzie potem moja wina, jak coś będzie źle, prawda? Czasem mówię, nie do końca żartobliwie, ja pani radzę, proszę robić, jak pani uważa. Wszystko uważać, jak pani uważa też, prawda?
Lub jak ale, uważasz, uważaj, jak robisz.
Tak, ale no najtrudniej jest odpowiadać, czy radzić w sytuacjach, gdzie jest sytuacja zastana. Oczywiście trzeba by tam rozpatrzyć te wszystkie okoliczności. Poza tym syn jest dorosły. Także rodzicom za dorosłego syna muszą się po prostu modlić. Święta Monika modliła się, nie wiem ile lat, ale bardzo dużo, prawda? I święty Augustyn, który wcale nie był święty, wtedy kiedy się ona modliła, stał się wielkim świętem, doktorem Kościoła, prawda? Do pewnego czasu mamy wpływ na nasze dzieci i to, czym nasiąkną, bo wybory naszych dzieci to nie są przypadki. Te wartości, które im przekazaliśmy, my się czasem denerwujemy, że dzieci tak źle wybierają, ale te wartości, jakie my im przekazaliśmy, decydują o ich wyborach. Albo wartości, które przekazał im świat, bo my nie mieliśmy dla dzieci czasu dostatecznie dużo. To są oczywiście dramaty rodziców, ale próba załatwiania spraw 20, 30, 40-letniego syna przez mamusię czy tatusia jest już no niestety po czasie. To mówię, że to bardzo trudno mówić, ale my zawczasu, gdy dziecko jest maluteńkie, powinniśmy o tym myśleć, co ono będzie robiło, jak będzie miało 24 lata czy 30 lat. I tak może nie wystarczyć, bo świat może to dziecko wykraść. Jest telewizja, są telewizje dobre i telewizje złe. Są złe. I to są programy dobre i programy złe, prawda? Są rówieśnicy, dobrzy i źli. I o tym wszystkim powinni się troszczyć rodzice zawczasu. O małżeństwie powinniśmy myśleć zawczasu. Chodząc z dziewczyną, myśleć o wierności małżeńskiej. Chodząc z chłopakiem, prawda? I narzeczeństwo, znowu, to już się do przodu. Czym człowiek się wyróżnia od świata zwierząt? Jedyne stworzenie, które jest w stanie myśleć do przodu. Człowiek prymitywny myśli bieżącą chwilą. W tej chwili przyjemność, jutro choćby potop. Człowiek bardziej rozgarnięty zrezygnuje z przyjemności w tej chwili, żeby się urządzić w dłuższym przedziale czasu. Człowiek bardzo inteligentny zrezygnuje z paru jeszcze innych przyjemności, żeby się urządzić na całe życie. A człowiek prawdziwie inteligentny, do tego wierzący, myśli, jak się urządzić w wieczności. Ma na szczęście instrukcję, wie, nieco załóż. Nie kombinować. Ten, który to powiedział, nie miał żadnych powodów, żeby nas oszukać. Na pewno nas dobrze zna. Na pewno chce naszego dobra lepiej niż my sami. Więc chcąc być dla siebie dobrym, należy poważnie potraktować jego wskazówki. Nieco załóż, nie zabijaj, nie kradnij. I to jest najprostsza droga do zabezpieczenia własnego szczęścia, nawet tego egoistycznego, chciałbym się powiedzieć, szczęścia w życiu.
Dziękuję. Kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dzwoni Michał z Polski Północnej.
Teraz i
ja bym chciał zapytać gościa, czy się zgodzi z czymś takim, że człowiek uczy się przez naśladowanie. I załóżmy, jak zaobserwuje jakieś zjawisko, jakieś zachowanie się człowieka, jednostek lub grup, to potrafi je naśladować. I załóżmy, jeśli wcześniej w swoim życiu nie spotkał czegoś, co mógłby naśladować, trudno będzie mu sobie wyfantazjować, wymyśleć takie zjawisko, powiedzmy założenie zdrowej, prawidłowej, dobrze funkcjonującej rodziny. Teraz ale żyjemy w takim świecie. Papież mówił, że ptaki rozdziobują, czyli te media, umysł, duszę ludzką, podsuwając mnóstwo różnych fantazji, karmi ludzi różnymi iluzjami, fałszywymi podejściami do życia, mami ułudą bogactwa i jakąś tam wygodą i hedonizmem. I teraz załóżmy, takie dzieci, jak się nakarmią przez te dziesiątki lat, naoglądają się tych dziwactw, które tworzą ci ludzie, którzy tam pracują. Czy te dzieci są w stanie naśladować to, o co nam chodzi w chrześcijaństwie? Naśladować świętą rodziną, z którą mają bardzo mało do czynienia, bo powiedzmy 90% tego, z czym się spotykają, czy to w szkole, czy w mediach, to jest to, co niszczy i wykręca umysł człowieka, a taką postawą światopoglądową i wyrażającą z niej ruchem społecznym opartym na założeniach filozoficznego racjonalizmu, laicyzacji życia publicznego i liberalizmu w dziedzinie religii jest taka organizacja, która już w połowie XIX wieku miała swoje formy organizacyjne w 1880 roku jako pierwsza organizacja w Brukseli. I to jeszcze w marksistowskiej tej encyklopedii popularnej jest pod nazwą wolnomyślicielstwo. Taki człowiek, co bardzo wolno myśli, ale bardzo dużo złych rzeczy robi. No i na przykład w książce księdza Jana Drozda o orędziu niepokalanej tam pisze, że już 5 października 1910 roku doszło do przewrotu w Portugalii. Objęli władzę, zlaicyzowali społeczeństwo.
No więc właśnie, panie Michale, prawne. To są bardzo istotne i ważne takie czynniki historyczne, które pomagają nam zrozumieć dzisiejszy świat. My również, mając w zapleczu całą tę historię, mówimy o tym, jak pozytywnie budować coś dobrego. Dziękuję panu za telefon, pozdrawiam. I myślę, że pan już po trosze odpowiedział tym przykładem chłopca, który nie miał pojęcia o rodzinie.
To dokładnie, jest... prawda? I teraz pozwólcie państwo, że do tego pytania wrócimy na chwileczkę. Człowiek uczy się przez naśladowanie. Tak, ale na szczęście nie tylko. Człowiek, mówi się, niedaleko pada jabłko od jabłoni. I statystycznie jest to prawda. Powtarzamy błędy rodziców, przenosimy wartości z rodziny, ale człowiek jest tym jedynym jabłkiem, który może się odkulnąć od jabłoni bardzo daleko i to nawet pod górkę. Człowiek ma w środku siłę, którą może przebudować swoje życie, a więc uczymy się naśladując, to jest najłatwiejszy sposób uczenia. Jeżeli nie będziemy zbudować głębszej refleksji, to będziemy powtarzać to wszystko, co gdzieś tam w naszym otoczeniu się wydarzyło od dziecka, łącznie z takimi prostymi sprawami, jak to, czy tata przytulił mamę i pocałował, czy nie. Będzie oczywistością dla dorosłego mężczyzny po 40 latach. Będzie niestosowne przytulenie żony, jeżeli nigdy nie wiedział, że ojciec to zrobił, prawda? Ale niezależnie od tego, człowiek może się nauczyć robić to, co rozumem wymyślił, że jest dobre. Mimo, że tego, że nie ma po kim naśladować, właśnie ten przykład chłopaka wychowanego w domu dziecka, prawda? Tak więc nie jesteśmy skazani na powtarzanie błędów naszych rodziców, ale też nie jesteśmy zabezpieczeni, wychowując się w przyzwoitych rodzinach, że nasze rodziny będą przyzwoite. Bo właśnie te czynniki, jest ich wiele, które świat dzisiaj, którymi oddziaływuje, sposoby, jakim świat oddziaływuje na młodego człowieka, nie tylko na młodego, mogą być drastyczne i rujnujące. To oprócz tych mediów, o których tu wspominał Pan, to są rówieśnicy. Rówieśnicy mogą mieć cudowny, pozytywny wpływ, ale rówieśnicy mogą z najporządniejszej rodziny wykraść dzieci. Wykorzenić ze świata wartości, które wydawało się od dziecka, to dziecko w tym wzrastało, prawda? I gdzieś gubi, bo moc oddziaływania rówieśników jest ogromna. Rodzice to lekceważą często.
No i pozwólmy jeszcze naszej młodzieży zadawać pytanie, bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie. Młodzi ludzie teraz są bombardowani właśnie takimi różnymi treściami. Chodzi mi ogólnie o temat antykoncepcji. Pozwolę sobie zacytować tutaj kilka słów z pańskiej książki. Niszcząc odpowiedzialność, staje się antykoncepcja terenem degradacji osobowości.
Tak, podpisuję się pod tym zdaniem.
Tak właśnie.
Mimo, że je sam napisałem. Tak.
Właśnie, co należy zrozumieć pod tym właśnie, pod tymi słowami degradacji osobowości młodego człowieka?
Tak. Człowiek całe życie się buduje i jednocześnie degraduje. Każdy wybór, każdy czyn, w którym bierze udział rozum i wola i jest to czyn określonej hierarchii wartości dobry, powoduje, że człowiek staje się lepszy, rośnie, buduje się. Każdy czyn, w którym człowiek w ważnej dziedzinie zrezygnował z używania rozumu i woli, każdy czyn degraduje tego człowieka. I najkrócej mówiąc, bo to jest problem bardzo poważny i niezrozumiały przez bardzo wielu dorosłych ludzi, antykoncepcja jest właśnie rezygnacją z użycia rozumu i woli. Pigułka, kawałek gumy ma załatwić mój człowieczy problem. Prawda? Jeżeli ja nie rozstrzygnę problemu płciowości i związanej z nim organicznie płodności swoim rozumem i wolą, jeżeli ja nie nauczę się poznawać płodności, nie nauczę się panować nad swoimi działaniem swojego ciała, by móc zagospodarować dar płodności, tak jak to rozum podpada, jak wspólnie z żoną ustaliliśmy, jeżeli ja tak będę postępował, ja będę wzrastał. Każde nasze współżycie będzie zbliżaniem się i do siebie, i do Boga, i będzie nas czyniło lepszymi ludźmi. Jeżeli jednak zrezygnuję z rozumu i zrezygnuję z woli i będę podejmował działania ogromnie istotne dla człowieka, jakim jest współżycie płciowe, to jest jedno z wielu ogromnie istotnych działań, bez użycia rozumu i woli, to powoduje degradację człowieka. I ktoś tam powiedział, kiedyś taka reklamówka była, prezerwatywy pod pretekstem AIDS, lubisz niebezpieczne sytuacje, lubisz nowe znajomości, lubisz silne wrażenia, załóż prezerwatywę, ona rozwiąże twój problem. Ktoś to sparafrazował. Lubisz niebezpieczne sytuacje, lubisz przebiegać między pędzącymi samochodami na jezdni, załóż kask, on rozwiąże twój problem. To jest ten sposób myślenia. Problem człowieczy rozwiązuje rozum i wola, a nie jakiś przyrząd, jakiś środek, jakiś pigułka, którą bezmyślnie połykam. Prawda? Tak więc samo podejście antykoncepcyjne jest antyrozwojowe dla człowieka. Już pomijając aspekt moralny, pomijając szereg innych skutków ubocznych. To jest to rezygnacja z własnego wzrostu. Podejście, nazywamy to naturalne, że używa rozumu, poznaje płodność, uczy się jej i wykorzystuje tak, żeby to było najlepiej dla rodziny. Czasem ludzie nawet nie zdają sobie z tego sprawy, jak bardzo ich buduje. Każdy podjęty wysiłek rozumem i wolą czyni człowieka lepszym. Każda rezygnacja, tracimy szansę na wzrastanie albo wręcz degradujemy się.
Dziękuję i odbierzmy ostatni już niestety telefon. Bardzo proszę, słuchamy.
Dobry wieczór, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, doktor Bartoszewski z Niemiec.
Amen. Szczęść Boże i słuchamy.
Ja mam parę takich myśli.
Często tylko krótko, przykład, prosimy.
Znaczy, że rola rodziny, obraz rodziny obustronny, ze strony pani, ze strony pana, jest decydujący we wzorze, w modelu przyszłego małżeństwa. Na przykład córka często bierze przykład od ojca. Jeżeli ojciec jest pozytywny w domu, to ja bym życzyła sobie mieć takiego samego męża jak mój ojciec. I odwrotnie, syn bierze przykład od matki. I mówi, jak moja mama jest taka dobra, taka fajna, chciałbym, żeby moja narzeczona, moja przyszła żona była taka sama jak moja matka. I często my dobieramy sobie właśnie partnerów w podobieństwie do ojca lub w podobieństwie do matki. Nawet jeżeli rodzice są negatywni, z naszego punktu widzenia, przynajmniej na przykład ojciec pije, matka co innego robi złego, w każdym razie to musimy powiedzieć i wziąć przykład, że to nie jest genetyczne, że córka wie, że tam, że narzeczonego ojciec jest pijakiem, to nie świadczy o tym, że syn musi być pijakiem. On nie musi, on może być przykładem.
Tak, my już o tym, proszę pana, czy pan nie słyszy? My już o tym mówiliśmy, tutaj pan Jacek Polikowski dotknął tego problemu. Czy jest jeszcze jednak kolejna kwestia, z którą chciałby się pan podzielić z nami? Halo?
Bo nie powinno żyć z sobą seksualnie. Ja nie wiem, ja nic nie słyszę.
Tak?
Chciałem powiedzieć dlaczego. Bo jeżeli on kocha partnerkę, to naprawdę to nie jest istotne. On ma czas. On będzie czekał na ten moment. On się przygotowuje psychicznie i ona też. Uczucia wzrastają. A to będzie jako finał wszystkiego. Zawsze finałem miłości może być seks. Ale to dopiero na pierwszy czas. Oni powinni się przygotować bez tych rzeczy. Przepraszam, bo jestem psychiatrą i seksologiem. Ja na tych rzeczach się znam. Przepracowałem 42 lata jako lekarz.
Proszę pana, wierzymy w to głęboko, tylko my już o niektórych sprawach, o których pan wspomina, mówiliśmy w naszym programie z naszym dzisiejszym gościem, z panem Jackiem Pulikowskim. Czy są jeszcze jakieś kwestie, które chciałby pan dopowiedzieć?
Miłość obu stron wymaga ofiar i poświęceń.
Też
miłość bez ofiar i poświęceń nie jest żadną miłością. To jest tylko pożądanie seksualne. Dziękuję.
Dziękujemy również panu. To niemalże już podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania.
Tak, pan dotknął bardzo istotnych rzeczy. I jeszcze raz tylko ja bym chciał podkreślić, że te rzeczy, które my naśladujemy, obyśmy naśladowali po głębszej refleksji. Naśladowali dobre, nie bronili się przed tym, ale te, które uznajemy za złe, próbowali w swoim życiu przemieniać i to nie dobrymi chęciami, bo to wiadomo, czym jest wybrukowane dobrymi chęciami, co jest wybrukowane dobrymi chęciami, tylko konkretnymi czynami. To jest, myślę, bardzo istotna wskazówka na koniec dla młodzieży. Jeżeli ja chcę coś zmienić w swoim życiu, to nie wystarczy bardzo chcieć mieć pobożne życzenia, tylko wymyślić sekwencję czynów, które wprowadzone w życie mnie przemienią. Jeżeli jestem leniuchem i śpię do południa, to póki nie nastawię budzika na 6 i nie wstanę 30 dni pod rząd, bo ty będę tym leniuchem śpiącym do południa. Ale jeżeli już zacznę wstawać o 6, to już nie będę nim. Może być przykład banalny, prawda? Ale na każdą rzecz, którą chcę zmieniać w swoim życiu, dobrze byłoby wymyślić jakieś czyny, które dadzą się policzyć, czy ja je wypełniłem, czy nie, zadać sobie ile razy dziennie, czy ile razy w tygodniu. Jeżeli ja zacznę te czyny koncentrować, będę się koncentrował na nim, nie na przemianie wewnętrznej, tylko na tych czynach, to samo mnie zmieni. To jest najprostsza i jednocześnie bardzo skuteczna droga do przemiany człowieka.
Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Bardzo
tak,
proszę.
Ludzie coraz częściej decydują się na związki na odległość. I czy jest możliwe budowanie takich narzeczeństw?
No jest możliwe. Tylko jest ogromne zagrożenie nieporozumienia. No, można na odległość się kimś zabawić. Dzisiaj to masowo mamy, że ludzie znajomości w internecie.
Czy ta odległość pomaga też w poznaniu siebie?
Znaczy, ja mówię tak, czasem na chwilę rozjechanie się małżonków na krótki czas nawet dobrze robi, że się takiego oddalenia się przypatrzy. Natomiast poznawanie się na odległość oczywiście trudne i narażone na oszustwo, zwykłe oszustwo. Przecież można nie wiadomo jakiego geroja grać przez telefon czy tam klepieć po klawiaturze, prawda? Tak więc ostatecznie to poznanie bliskie gdzieś musi mieć miejsce.
Ale jeżeli na przykład na początku się znają, na przykład pół roku i później chłopak wyjeżdża, żeby zarobić za granicę.
No, to... Jest to trudna próba. Jest to trudna próba i znam pary, które przechodziły tą próbę, a znam takie, które się rozpadały. Również małżeństwa, które się rozpadały po takiej próbie. Czasem te pieniądze, które zarobimy za granicą, nie są warte tego, co tracimy. Bo jednak rozstanie dłuższe zawsze niszczy więź.
Dziękuję. Proszę.
Dziękuję, to samo pytanie.
Czyli koleżanka już powiedziała, tak?
To ja jeszcze mam pytanie. Mianowicie niedawno czytałam o tym, iż narzeczeni zamiast terminu narzeczeństwo wybierają określenie związków z o, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością. I chciałam zapytać, o jaką odpowiedzialność chodzi i czy mógłby pan doktor po prostu wyjaśnić?
To znaczy, jeżeli poważnie potraktować narzeczeństwo, to w zasadzie narzeczony bierze odpowiedzialność za dziewczynę, za narzeczoną, a ona za niego. I to nie tylko za to, że nic, żadna tragedia się nie stanie. To co mówiliśmy. Poszerzono odpowiedzialność za to, że czas narzeczeństwa, powiedzmy rok, nie będzie zmarnowany. Kiedyś się mówiło, że narzeczeństwo musi przejść wszystkie pory roku. To nie jest akurat obligatoryjne, że tak nie musi być. Ale w każdym razie jakiś tam sens w tym był. Że ten czas nie będzie zmarnowany, że my dostatecznie dużo ze sobą zrobimy, że my się przygotujemy do małżeństwa. Już nie w ogóle, ale w tej właśnie parze. Prawda? To jest odpowiedzialność moim zdaniem za to. Nie wiem, jaki procent narzeczonych tak się zastanawia wchodząc w narzeczeństwo. A ilu chce tylko wytrwać, bo są przyzwoici i chcą jakoś do tego ślubu dociągnąć, prawda? Może wytrzymamy. Zupełnie nie o to chodzi.
A jeszcze chciałam zapytać, czy jest ustalona liczba lat, nie wiem, miesięcy, w których narzeczeni powinni siebie poznać? Ile powinni być ze sobą, żeby potem wziąć ślub?
Myślę, że ja na pewno się nie odważę formułować ile. Natomiast znam przypadki, że po tygodniu zdecydowali się na małżeństwo. A znam przypadki, że po 10 latach się nie mogli zdecydować, prawda? Więc tu jest problem taki. Tak naprawdę potrzebne jest pewne poznanie. I można się znać 10 lat, odwiedzać się raz w tygodniu w świątecznym nastroju i się nie poznać. A można po pół roku naprawdę bardzo dużo o sobie wiedzieć. Odpowiadając, no na pewno nie jest to tydzień, ale na pewno nie musi to być 5 lat. Prawda? No gdzieś w tym przedziale się zmieścimy, prawda? To są przypadki indywidualne. Natomiast jest zjawisko, już tak korzystając pod pretekstem tego pytania, wykorzystując to, jest zjawisko przedłużania narzeczeństwa, gdzie się nazywa to różne tam rzekome powody, a prawdziwym powodem jest lęk przed wzięciem odpowiedzialności. To jest choroba naszych czasów. Niestety tu nie liczcie panowie, ale to my mężczyźni nie jesteśmy dostatecznie odpowiedzialni, nie wyrośliśmy. Dlaczego? Bo nie podejmowaliśmy czynów. Nie powierzono nam kiedyś jednego kwiatka, który usek, bo nie podlewaliśmy, a potem opieki nad pieskiem, nad i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamusia wszystko za nas robi, łącznie z praniem, przepraszam, gaci i skarpetek, prawda? Dla dorosłych studentów nieraz. Jak on ma, gdzie on ma wzrastać? Jest to jego pole wzrastania do odpowiedzialności. Jest to wielkie wyzwanie dla dziewczyn, które też, one już sobie lepiej dają radę. Im bardziej zależy na małżeństwie, to ona weźmie to na siebie. Nic gorszego. Terenem wzrostu mężczyzny jest właśnie branie odpowiedzialności. Trzeba nawet sztucznie stwarzać tereny, na których chłopak bierze na siebie odpowiedzialność, bo to jest jemu potrzebne do wzrostu. Tak? I prawdziwie mądra i kochająca narzeczona nie wychodzi przed orkiestrę, przed niego, to ja za ciebie tu wszystko pozałatwiam. Przeciwnie, raczej kiepsko sobie radzi ze wszystkim i no już nie mówię, że budowała słodką idiotkę, bo to nie o to chodzi. Ale zachęca go, dasz radę, spróbuj, prawda? I wtedy on, przełamując te swoje różne opory, przygotuje się również do takiej decyzji ostatecznej na małżeństwo. Bardzo często młody człowiek, dwudziestokilkuletni przeważnie, pierwszą decyzję w życiu, jakichkolwiek skutkach ma podjąć właśnie wtedy, gdy ma 20 kilka lat i ma być to małżeństwo. No to nie dziwmy się, że on się boi. O niczym dotychczas nie zdecydował. To jest dramat tak naprawdę. Ale to ma swoje korzenie, bo to mamusie przejęły opiekę nad chłopczykami, prawda? Kiedyś tata tam po strzyżyny brał w las i chłopak się hartował przy ojcu. Dzisiaj się nie hartuje. Jak tata próbuje skarcić, to większość, mamuś, zostaw mojego synka, prawda? Nie masz prawa. I tak dalej, i tak dalej.
No niestety, panie Jacku, czas jest nieubłagany. Musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Państwu przypomnę o tym, że o narzeczeństwie, czym ono jest, jakie należy budować. Rozmawialiśmy z panem doktorem Jackiem Pulikowskim. Dziękuję panu za przybycie do studia. Tym z naszych widzów i słuchaczy, którzy chcą jeszcze temat pogłębić, zapraszamy już na godzinę 21.40 do Radia Maryja. Druga część spotkania z naszym dzisiejszym gościem. A państwu dziękuję za uwagę, realizatorom dzisiejszego programu, za przygotowanie naszego spotkania oraz studentom za udział w tymże spotkaniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.